Dzięki niech będą Panu Jezusowi, że mogliśmy się spotkać tutaj i też przez internet. Dobry wieczór wszystkim i po tamtej stronie ekranu albo internetu, nie wiem jak to teraz się mówi. Dzisiaj, tak jak Tomek już mówił, druga część wykładu na temat pierwszego listu do Tesaloniczan i pierwszy rozdział będziemy czytać wersety od 2 do 10. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc o was wzmiankę w naszych modlitwach. Nieustannie wspominając przed Bogiem i naszym Ojcem o waszej korzyści wiary, o bólu miłości i o wytrwałości nadziei co do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiedząc o waszym wybraniu, umiłowani przez Boga bracia. Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie, także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie, jakimi się staliśmy dla was między wami. A wy w wielkim utrapieniu przyjęliście słowo razem z radością Ducha Świętego i staliście się naszymi naśladowcami oraz Pana. Tak, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achaii. Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana nie tylko w Macedonii i w Achaii, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce. Tak, że nie mamy potrzeby czegoś dodawać, ponieważ sami o nas mówią, o tym, jakie było nasze przyjście do was oraz jak zawróciliście od wizerunków do Boga, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu, by oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas ratuje z nadchodzącego gniewu. Chciałbym na początek zwrócić naszą uwagę na to, że autorzy listu, jak pamiętamy, trzech autorów było: Paweł, Sylwan czy Sylas i Tymoteusz. Ja będę też w czasie dzisiejszego wykładu używał takiego skrótu myślowego, mówiąc czasami po prostu Paweł, ale pamiętajmy, że trzech autorów listu jest. Że autorzy dużo miejsca w tym liście poświęcają adresatom. I nie chodzi mi tutaj o to, że piszą do tych adresatów, bo to jest oczywiste, ale że dużo piszą o nich. Że dużo miejsca, szczególnie to widać też w naszym fragmencie, poświęcają właśnie Tesaloniczanom. I jest to w dużej mierze list osobisty. Jest sporo miejsca poświęconego właśnie adresatom, Tesaloniczanom. Jest trochę miejsca, Paweł poświęca sobie, swoim towarzyszom pracy, podróży, a stosunkowo niewiele jest takiej czystej, w cudzysłowie, teologii jakiegoś nauczania. Na podstawie innych listów Pawła możemy dość śmiało stwierdzić, że był człowiekiem szczerym w swoich listach, na pewno też w swoim postępowaniu. W różnych jego listach znajdujemy na przykład tęsknotę, wdzięczność, miłość, serdeczną troskę, ale wtedy, kiedy jest to potrzebne, kiedy jest to wymagane, również mamy pouczenie, naganę, napomnienie, czasem nawet w dość ostrych słowach. Z różnych świadectw, głównie z dziejów apostolskich, wiemy, że był człowiekiem o wielkim sercu, ale również bardzo konkretnym, stąpającym mocno po ziemi, świadomym zagrożeń i swojej roli w Kościele, roli, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa. I raczej nie można odnieść wrażenia przesady w którymś kierunku w listach apostoła Pawła, czy to nadmiernej ilości komplementów, czy znowu nadmiernej krytyki. Nie ma tam ani grubiaństwa, ani pochlebstwa, co na przykład ma miejsce właściwie każdego dnia w świecie polityki polskiej, zagranicznej. Myślę, że tutaj się większość ze mną zgodzi z was. I widać wtedy, że przez to, że Paweł nie uprawiał polityki w Kościele, nie uprawiał polityki kościelnej. Sam o sobie daje świadectwo właśnie w naszym liście, w 2 rozdziale, w 5 wersecie, bo jak wiecie, nigdy nie pojawiliśmy się wśród schlebiającej mowy. Nasz dzisiejszy tekst jednak zdradza radość i zadowolenie autorów, którzy pozwalają sobie na dłuższy fragment dziękczynienia skierowanego oczywiście w stronę Boga, skierowanego ku Bogu, ale pokazującego Tesaloniczan w bardzo pozytywnym świetle i nie obawiają się przy tym, że zahaczą właśnie o pochlebstwo. I jest to po prostu prawdziwe świadectwo, a nie tylko na przykład jakaś bliskowschodnia kurtuazja. Niewdzięczność Pawła jest jak najbardziej autentyczna i nie ma się co dziwić, bo Tesaloniczanie są efektem jego i jego kompanów pracy, poświęceń, wyrzeczeń, cierpień często. I chodziło ponadto przecież o zbawienie dusz ludzkich, a nie o jakieś zwykłe ziemskie sukcesy. Stąd ta szczera wdzięczność. Możemy zobaczyć wyraz tej wdzięczności też w naszym liście, w drugim rozdziale, znowu w 19-20 wersecie czytamy: bo któż jest naszą nadzieją, czy radością, czy też koroną chluby? I tu można by sobie było powiedzieć, no przecież Jezus Chrystus. Ale Paweł odpowiada: czyż nie i wy przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w Jego przyjściu, wy jesteście naszą chlubą i radością. Co to bardzo szczerze i poważnie traktował i przeżywał. I to może nas skłonić do spojrzenia na Tesaloniczan jako na tych, na których moglibyśmy się wzorować, na których możemy się wzorować. O ile moglibyśmy mieć wątpliwości na przykład w stosunku do Galacjan czy Koryntian na przykład, czy się chcemy, czy powinniśmy się na nich wzorować, to myślę, że o Tesaloniczanach po takim świadectwie autorów możemy to bardziej śmiało powiedzieć. Tesaloniczanie wręcz, tak jak czytaliśmy, stali się koroną chluby albo, tak jak w innych tłumaczeniach, koroną chwały czy wieńcem chluby Pawła, Sylasa, Tymoteusza. I możemy się z ich postawy Tesaloniczan spróbować czegoś nauczyć, czy coś sobie może przypomnieć po prostu, bo może już uczyliśmy się tego, odświeżyć, wziąć ponownie jakąś zachętę do wysiłku, do jakichś postanowień, do nowych starań. I oczywiście nie chcę przez to wszystko, co do tej pory mówiłem, powiedzieć, że adresaci byli już doskonałymi chrześcijanami, bo jako ci, którzy dopiero co kilka miesięcy wcześniej prawdopodobnie stali się obywatelami Królestwa Bożego, muszą to Królestwo lepiej poznać, muszą się jeszcze wiele dowiedzieć, muszą się nauczyć, jakie zasady panują w tym Królestwie. A słowami Pawła możemy powiedzieć, tak jak to jest zapisane w 3 rozdziale, w 10 wersecie, potrzebują uporządkowania niedostatków ich wiary. Czyli mieli pewne niedostatki. I jest takich miejsc jeszcze kilka w tym liście, które mówią o tym, że oni wcale nie byli aż tak doskonali, jakby to może można było zrozumieć z tych pierwszych słów. Ja jednak chciałbym się dzisiaj skupić na tym, co jest w 9 wersecie 1 rozdziału w dzisiejszym naszym fragmencie zapisane, na tym, jak zawrócili od wizerunków do Boga, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu. Musiało być w tym zawróceniu czy w tym nawróceniu coś na tyle niepospolitego czy spektakularnego, można by powiedzieć, że Paweł pisze właśnie w 8-9 wersecie: nie mamy potrzeby czegoś dodawać, ponieważ sami o nas mówią, o tym, jakie było nasze przyjście do was oraz jak zawróciliście, właśnie ten fragment, który przed chwilą cytowałem. I spróbujmy się chwilę zastanowić, co by to mogło być, jakie to mogły być elementy, które spowodowały, że takie świadectwo od Pawła otrzymali. Oczywiście w tym całym liście i też w naszym fragmencie jest już w naszym fragmencie jest widocznych więcej wątków i ja ich nie poruszę z powodu braku czasu, natomiast to nie znaczy, że one są mniej ważne. Tutaj też, tak jak mówiłem, apostoł Paweł pisze sporo o sobie, o swojej grupie, o swoich towarzyszach i to będzie rozwinięte w kolejnych rozdziałach. Być może bracia będą chcieli o tym mówić, być może nie, ale chciałbym tylko to zaznaczyć, że to też jest ważny temat. Może w domu sobie też czytając zwrócicie na to uwagę. Co więcej, autorzy listu wielokrotnie się odnoszą do wydarzeń, które miały miejsce w Tesalonikach w czasie ich pobytu, tam w czasie zwiastowania. W moim tłumaczeniu, czy w tłumaczeniu, z którego ja korzystam, Nowa Biblia Gdańska, 10-krotnie w tym liście występuje słowo wiecie. My niekoniecznie wszystko tak samo wiemy, jak oni wiedzieli. Możemy się posiłkować Dziejami Apostolskimi, 17 rozdziałem, jeśli kogoś nie było na poprzednim wykładzie. Tomek tam dużo szczegółów już podawał tych wydarzeń, to możecie sobie też to śledzić, otworzyć. od 16 rozdziału Dziejów Apostolskich Łukasz już pisze w pierwszej osobie. To znaczy, że prawdopodobnie był w tej grupie, uczestniczył w tych wydarzeniach, był częścią tych wydarzeń i to jest człowiek, o którym myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że pamiętał o szczegółach, dbał o szczegóły, kiedy kronikował to. List nie jest kroniką oczywiście, Dzieje Apostolskie są pewnym zapisem wydarzeń, więc można to spróbować połączyć ze sobą i będziemy próbować to zrobić, jakoś tam wyciągnąć trochę informacji. W wersecie trzecim pojawia się pierwszy element, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę. Są to dobrze nam, doskonale nam na pewno znane słowa: wiara, nadzieja i miłość. I o tych słowach już wiele kazań zostało powiedzianych. Niejedno pewnie wy słyszeliście już w swoim życiu i wiemy doskonale, że to jest podstawa, której w życiu żadnego zdrowego chrześcijanina nie może zabraknąć. I o tym pisał też apostoł Paweł w swoim późniejszym liście, pierwszym do Koryntian tak zwanym, 13 rozdział, 13 werset. A teraz trwa wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Jednak w naszym liście Paweł do każdego z tych składników życia chrześcijanina dokłada określenia, które takie dość abstrakcyjne i nieuchwytne wyrażenia, jakimi są właśnie wiara, nadzieja i miłość, sprowadzają na ziemię i sprowadzają nie w tym negatywnym sensie na ziemię, ale w tym pozytywnym, w dobrym tego słowa znaczeniu na ziemię, czynią je w pewnym sensie namacalnymi. Mamy teraz korzyść wiary albo dzieło wiary, tak jak to w innych tłumaczeniach jest oddane. Mamy też ból miłości albo trud miłości. I trzeci element to wytrwałość nadziei albo wytrwałość w nadziei. Ja korzystałem z jeszcze dwóch innych tłumaczeń, Biblia Warszawska i zawsze zapominam, jak się to tłumaczenie nazywa, pastora z Poznania, Zaręby. Nie wiem, jaka jest oficjalna nazwa. I zacznijmy od korzyści wiary. To tłumaczenie, korzyść wiary w połączeniu z dziełem wiary od razu może nam pomóc wykluczyć pewien bardzo powszechny błąd w myśleniu chrześcijan. Bo z jednej strony wiemy, że jest to dzieło, czyli jest to budowanie przez naszą wiarę, czy przez nas, przez wiarę czegoś, ale z drugiej strony jest ta mowa o korzyści w drugim tłumaczeniu. I to pomaga nam zrozumieć, że to nie chodzi o naszą korzyść w tej wierze, tylko chodzi o dawanie pewnej korzyści. I oczywiście ja nie chcę zanegować tego, że my mamy korzyści z wiary i że Bóg nam obiecał pewne korzyści. I o tym też Tomek wspominał w ostatnią niedzielę, o pewnych korzyściach naszej wiary. I nie chcę tego tutaj zanegować, ani nie będę też tego tematu rozwijać, ale na podstawie Słowa Bożego możemy jasno powiedzieć, że nie jesteśmy po to wybrani, żeby czerpać korzyści z Boga, z naszej wiary, ale żeby stawać się użytecznymi, przydatnymi, tak jak to Słowo Boże mówi, a nie bezwartościowymi w Jego oczach. I powinniśmy pytać, jaką korzyść On ma z nas i na tym powinno nam zależeć. Jak inaczej rozumieć na przykład przypowieść o talentach? Jak można to inaczej zrozumieć niż w kategorii korzyści, czy w kategoriach korzyści, której Bóg oczekuje dla siebie z naszego życia? Ktoś może zapytać w takim razie, ale jak ja mogę przynieść Bogu, do którego wszystko należy, jakąkolwiek korzyść swoim życiem czy swoją wiarą? Jest na to mnóstwo sposobów. Ja bym chciał tutaj przypomnieć tylko jeden obraz, prosty, najskromniejszego, można by było powiedzieć, czy tak by się wydawało, sposobu na to przynoszenie korzyści wiary w kierunku Boga. I to jest obraz z Ewangelii Mateusza, którego to są słowa Jezusa. 10 rozdział, 42 werset mówi: kto by też napoił jednego z tych małych jedynie kubkiem zimnej wody dla imienia ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. Oczywiście to jest pewna przenośnia, wszyscy to rozumiemy. Czasami może niekoniecznie być przenośnią, ale w większości przypadków jest przenośnią. Ale chodzi o to, że naprawdę nie trzeba wiele. Dzieło wiary nie musi mieć od razu znamion wielkości, albo w ogóle nie musi mieć znamion wielkości, żeby było przyjęte przez Boga, żeby Bóg mógł z niego odnieść korzyść. I to jest cudowna prawda. Drugi element, o którym pisze Paweł, to ból miłości, czy też trud miłości. I myślę, że tutaj też doskonale rozumiemy, co to znaczy. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, czy zwrócić na to uwagę, że czasami może potrzebujemy przedefiniować sobie pojęcie miłości w naszym życiu. Bo nasze naturalne zrozumienie, rozumienie miłości, szczególnie może jest to w przypadku młodych ludzi adekwatne, jest no takie, wiecie, uczuciowe, słodkie, miłe, kojarzy się dobrze. A tutaj mamy połączenie z trudem, z bólem, to tak jedyne, co mi jeszcze do głowy przychodzi, to, że się mówi czasami, jest trudna miłość. I to może taka właśnie jest biblijna, prawdziwa miłość chrześcijańska, trudna miłość. I może powinniśmy być na to gotowi, że tego Bóg od nas oczekuje. Może powinniśmy sobie przedefiniować nasze pojęcie miłości. I miłości nie trzeba szukać daleko. To znaczy sposobu na okazywanie miłości. Wystarczy, żebyśmy spojrzeli na swoje rodziny, na swoich współpracowników, na swoich współzborowników, czy naszych zborowników. Każdy na siebie. I może jest tak, że zamiast odczuwać ból miłości, to nasza miłość do siebie samych powoduje, że inni odczuwają ból. I tak nie powinno być. To oczywiście są jakieś proste przykłady, ale takich najlepiej zacząć. Jeśli zastanawiamy się, czy nie osiągnęliśmy już może jakiejś granicy bólu miłości, już powinniśmy powiedzieć dość, starczy mi tego bólu, tej miłości, to najlepiej sobie wtedy pomyśleć o tym przykładzie najlepszym, którym jest sam Pan Jezus. Jakiego On bólu doświadczył, i to mówię tutaj nawet fizycznego bólu, choć nie tylko. I z powodu czego? Z powodu miłości i miłości do mnie. Jak ja sobie pomyślę o tym, że On wtedy na krzyżu wiedział, jak moje życie, moje serce będzie wyglądać, to już nawet nie będę kończył tego zdania. I żeby trochę może obudzić, nie wiem, myślę szczególnie tych po drugiej stronie internetu, chciałbym pewną historię wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze jej nie słyszeliście, nie znacie, że będzie nowa. To jest taki krańcowy, ekstremalny, ale prawdziwy przypadek bólu miłości. Mamy XVI wiek, czas prześladowań religijnych. W miasteczku Asperen w Holandii mieszka młody człowiek o nazwisku Dirk Willems. I jest on anabaptystą, czyli chrześcijaninem, który wierzy, że biblijny chrzest to jest chrzest w wieku świadomym. Do tej samej grupy anabaptystów należą na przykład menonici związani z historią naszego miasta, czy też amisze. I z powodu chrztu tego właśnie wieku dorosłym anabaptyści byli prześladowani zarówno przez Kościół katolicki, jak i przez kościoły protestanckie, takie stanowe czy państwowe. I Dirk Willems został w końcu aresztowany na mocy decyzji wydanej przez Kościół katolicki w Holandii i został osadzony w więzieniu. Ale jakoś z tego więzienia mu się udało uciec. Podobno jakieś tam szmaty powiązał, przez okno wyskoczył, po tych szmatach uciekł. Niestety, czy może stety, zobaczymy dalej, zauważył go strażnik albo policjant, zaczął go ścigać. I w tej swojej ucieczce Dirk musiał przejść rzekę. W Holandii jest tych różnych kanalików mnóstwo. To była taka troszeczkę większa przeprawa, a że był okres zimowy, rzeka była skuta lodem, ale niezbyt grubym. I Dirkowi się udało przebiec, natomiast ścigający go strażnik, pod nim się załamał lód, zaczął się topić. I no, dzięki Bogu można było powiedzieć, nie? Dirk zaczął uciekać. Nie zaczął uciekać, tylko zawrócił i w ostatnim momencie tego człowieka wyciągnął z wody. Pomógł mu wyjść, uratował mu życie, krótko mówiąc. I ten strażnik podobno nie chciał ponownego aresztowania, chciał puścić wolno Dirka Willemsa, ale inni już na to nie pozwolili. Także trafił z powrotem do więzienia nasz bohater i ostatecznie po jakimś czasie został spalony na stosie. Tak się skończyła jego historia i taki był efekt jego okazania miłości temu człowiekowi, który go ścigał, oprawcy przecież, można powiedzieć. Ale koniec był o tyle pozytywny, że Dirk Willems nie wyparł się wiary. Ta historia pochodzi, jest zapisana w tak zwanej Księdze Męczenników, która jest podobno, tak czytałem, drugą najbardziej popularną obok Biblii książką, którą się na przykład daje na urodziny czy jakieś tam okazji właśnie wśród Amiszów czy Menonitów. Do dzisiaj niby tak jest. Dobrze, to tutaj jeszcze mam taką ilustrację, jak to mogło wyglądać. Przechodzimy do wytrwałości nadziei, czy wytrwałości w nadziei. Przypowieści Salomona, 13 rozdział, 12 werset. Przewlekająca się nadzieja sprawia boleść serca, a spełnione życzenie jest jakby drzewem życia. Z mądrości Salomona możemy nauczyć się, że nadzieja również może nam sprawiać ból, podobnie jak miłość. Wydawałoby się, że nadzieję w sumie jest dość łatwo mieć, tak? I dość łatwo utrzymać, ale Słowo Boże mówi, że właśnie niekoniecznie. Że nie jest to takie proste. I dlaczego tak może być? Dlatego, że nadzieja wymaga wytrwałości, dlatego że jest związana z działaniem i z pewną aktywną postawą w naszym życiu. Brak nadziei oznacza natomiast bierność. I jeśli jesteśmy bierni w naszej nadziei, nic nie robimy, nasza postawa nie wykazuje tej nadziei w rzeczywistości, to już jest tak naprawdę tylko pobożne życzenie. To możemy mówić o marzeniach. Prostą ilustracją jest sytuacja, która może być bliska niektórym z nas. Ja na przykład powiedzmy, że marzyłem o wyjeździe na wakacje z rodziną na Cypr. I gdybym sobie tylko marzył, to przyjście koronawirusa w sumie nic by nie zmieniło, bo przecież mogę sobie dalej marzyć. Ale ja już zacząłem mieć z pewnego powodu nadzieję. Dlaczego miałem nadzieję? Dlatego, że zainwestowałem pieniądze w bilety lotnicze, w wynajem samochodu, w rezerwację hotelu. Zacząłem się interesować aktywnie, oglądałem, jak wygląda sytuacja, jak już koronawirus się pojawił, czy wpuszczają Polaków, czy nie wpuszczają, czy trzeba mieć badania, czy nie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie przestałem już mieć nadzieję, jak się dowiedziałem, że mój lot został anulowany. I teraz już nie mam nadziei, że polecę tam. Dalej sobie marzę, ale nie mam nadziei, że polecę tam we wrześniu tego roku, bo już mamy listopad i pieniędzy jeszcze nie dostałem z powrotem. To jest taka prosta, oczywiście niedoskonała ilustracja tego, na czym polega nadzieja, a na czym nie polega. I zagrożeniem dla nadziei może być cierpienie, może być prześladowanie. I z tego powodu też myślę, że apostoł Paweł umieścił te słowa o wytrwałości w nadziei właśnie w liście do Tesaloniczan, ponieważ czytaliśmy też, że oni pewne cierpienia przechodzili. Ale może być też taką próbą dla nadziei wygoda, święty spokój. To chyba bardziej nas dotyczy, chociaż może aktualnie nam się ta nadzieja jakoś odbuduje przez koronawirusa. Mam nadzieję, że tak, że trochę będziemy ożywieni, pobudzeni do tego. A jak wyrażały się wiara, miłość i nadzieja w życiu Tesaloniczan, że Paweł wspomina o swoim właśnie dziękczynieniu za każdym razem, za tę korzyść, za ten ból i za tę wytrwałość. Czy możemy się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat z listu? Jeden fakt można by było od razu spostrzec w wersetach 8-9 pierwszego rozdziału. Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana, nie tylko w Macedonii i w Achaii, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce. Także nie mamy potrzeby czegoś dodawać. Ponieważ sami o nas mówią, o tym, jakie było nasze przyjście do was oraz jak zawróciliście od wizerunków do Boga, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu. Od Tesaloniczan to Słowo Boże rozeszło się, rozbrzmiało po innych częściach Macedonii, a poza tym dalej w Achai, czyli miasta takie jak Korynt, Ateny i nawet w innych częściach, w innych regionach. Innymi słowy, oni nie czekali, że tą robotę wykonają Paweł, Sylas, Tymoteusz, no przecież to było ich zadanie, to powinni się głosić tą Ewangelię. Nie, oni na to nie czekali, sami podjęli się tego zadania niejako naturalnie, opowiadali po prostu o tym, co przeżyli, czego doświadczyli, co usłyszeli, co się stało, w co uwierzyli, jak zareagowali i być może nawet nie musieli specjalnie jeździć daleko, bo to było, tak jak Tomek wspominał, miasto z jednej strony portowe, z drugiej strony znajdujące się na szlaku handlowym, więc może wystarczyło pójść na rynek i pogadać z kimś i to już poszło dalej samo. Także taki był już ich zaczątek dzieła wiary, tej korzyści wiary, o której mówiliśmy, o której czytaliśmy. I popatrzmy dalej w tekście, czy coś może jeszcze znajdziemy na ten temat, jak mogła się ta wiara, miłość i nadzieja w praktyczny sposób wyrażać, że otrzymali tak pozytywne świadectwo od Pawła i od autorów. Od 5 do 7 wersetu tekst przeczytajmy. Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie, także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie, jakimi się staliśmy dla was między wami. A wy w wielkim utrapieniu przyjęliście słowo razem z radością Ducha Świętego i staliście się naszymi naśladowcami oraz Pana. Także staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achai. I w tym miejscu chciałbym zadać kilka pytań. Nie oczekuję, że będziecie churalnie odpowiadać, to do zastanowienia się bardziej. Jak wygląda i na czym polega dokonanie się Ewangelii? Czy tak jak to w innych tłumaczeniach jest oddane dotarcie czy dojście Ewangelii? Nie jedynie w słowie, ale w mocy, Duchu Świętym i wszelkiej pełni. Gdzie widać moc w wydarzeniach towarzyszących zwiastowaniu Pawła? Gdzie ducha? Gdzie wszelką pełnię? I dlaczego ja te pytania zadaję? Bo one się pojawiły kiedyś w mojej głowie. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale miałem ten fragment zaznaczony, podkreślony w Biblii i też w innych miejscach tego typu fragmenty miałem podkreślane, bo zaczęło mnie to zastanawiać, o czym apostoł Paweł pisze. I chcąc nie chcąc, tak zwany los przydzielił mi ten fragment, więc musiałem się z tymi pytaniami sam zmierzyć, żeby tutaj coś wam powiedzieć. I starałem się dość dokładnie przyjrzeć opisowi wydarzeń towarzyszących zwiastowaniu Ewangelii w Tesalonikach, zapisanemu w Dziejach Apostolskich właśnie w 17 rozdziale. I też jak najwięcej wywnioskować z tego naszego dzisiejszego fragmentu i też z całego listu. I co mi się udało znaleźć. Nie znalazłem żadnej wzmianki o uzdrowieniach, o cudach, jak w innych miejscach Dziejów Apostolskich czy w innych listach. Nie ma wzmianki o cudownym ratunku z opresji. Jest natomiast mowa o chowaniu się, o wywlekaniu chrześcijan z domów, o przemocy, o fałszywych zarzutach, o rozruchach, o ucieczce apostołów nocą. Prawdopodobnie można się domyślać o strachu. To jest normalna reakcja. O pewnej formie kaucji tutaj też można się domyślać, że prawdopodobnie bezzwrotnej, czyli o jakiejś stracie finansowej. Jest wspomnienie ucisku w Filipi, skąd Paweł i towarzysze przybyli do Tesalonik. Jest też mowa o zwiastowaniu przed tymi zamieszkami, o których wspominałem, o których czytaliśmy też, ale to zwiastowanie odbywało się, jak to jest oddane w różnych tłumaczeniach, w wielkiej walce, albo w ciężkim boju. Tesaloniczanie, jest napisane, że przeszli te same cierpienia, co zbory w Judei. To jest 2 rozdział, 14 werset. To już nam troszeczkę więcej o tych ludziach mówi, czego doświadczyli. Do tego apostoł Paweł pisze o trudzie i mozole. Był trud i mozuł i praca dniem i nocą po to, żeby utrzymać się, żeby nie obciążać Tesaloniczan finansowo. No to już można by było powiedzieć, to już jest jakaś przesada. Gdzie jest wiara tych apostołów? Co oni nawet pieniędzy nie byli w stanie jakoś wymodlić, wyprosić u Boga? Przecież szli z Bożym posłannictwem i musieli tak ciężko chorować po to, żeby w ogóle móc się utrzymać przy życiu. Więc Może działanie Ducha Świętego i moc i pełnia objawiły się po prostu w tym, że ci Macedończycy odwrócili się od bałwanów i pogaństwa, tak jak to jest napisane w 9 wersecie. Oni się w tym pogaństwie czuli przecież normalnie. To było im przekazane przez ojców, przez otoczenie, przez kulturę. Od dziecka w tym wzrastali. Nawet prawo być może nakazywało pewne zachowania. A mimo to mieli moc i odwagę, by z tego wyjść, mimo opresji, mimo tych przeszkód, o których czytaliśmy, które bez problemu dla niejednego, nie chcę mówić, że z nas, ale dla niejednego człowieka by stanowiły doskonałą wymówkę, żeby już odpuścić. Bo było konkretne ryzyko za tym. Musieli za to zapłacić finansowo, tak jak wspominaliśmy. Może na tym polegała moc i działanie Ducha i wszelka pełnia i wielka siła przekonywania, czy przekonania, to jest w Biblii Warszawskiej oddane, że się nie ugięli. Nie dość, że się nie ugięli, to czytamy, że w wielkim utrapieniu przyjęli słowo razem z radością Ducha Świętego i stali się naszymi naśladowcami oraz Pana. Także stali się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achaii. Więc prawdopodobnie to było to na tyle poruszające, na tyle wyjątkowe, na tyle niepospolite, że apostoł Paweł był wdzięczny za nich Bogu. I oczywiście ja nie chcę tutaj powiedzieć, że tam się nic nie działo. Łukasz akurat tego nie opisał, że jakieś cuda się działy. Można się domyślać, że skoro jest mowa o Duchu Świętym, to był chrzest w Duchu Świętym i też ta radość Ducha Świętego stąd pochodziła, że doświadczyli tej mocy z nieba, z wysokości. Oczywiście, ale przy tym wszystkim nie możemy pominąć tego, o czym czytaliśmy, że było tam bardzo dużo negatywnych rzeczy tak w takim powszechnym, normalnym odbiorze. A mimo to Paweł pisze o mocy, o tej pełni, z którą dotarła Ewangelia, o reakcji, o radości Ducha Świętego. Ponadto w 4 rozdziale, w 9-10 wersecie mamy świadectwo miłości Tesaloniczan do braci z całej Macedonii. I raczej można się domyślać, że była to praktyczna pomoc, a nie jakaś miłość na odległość, tak? To kolejny przykład ich trudu miłości, ich bólu miłości. Jak jest z mocą, z pełnią i duchem w naszym życiu? Czy gdzieś to widzimy w naszym życiu? Czy na czym ona, ta moc, ta pełnia polega? Czy się nad tym w ogóle czasami zastanawiamy, co nas martwi, co nas boli w naszej codzienności? Czy właśnie ten temat może nam przychodzi do głowy? Czy czasem myślimy o tym, że brak nam mocy Bożej może? Ja nie chcę nikomu tutaj nic wciskać. Ja myślę o sobie, bo kiedy myślę o tym, że zmagam się ze swoim nędznym charakterem i wciąż z tym samym mam problemy, to ja nie widzę w tym za bardzo mocy Bożej, że nie mogę pewnych trudności w samym sobie pokonać. Na czym w takim razie polega moc? Czy na czynieniu cudów i uzdrawianiu i wypędzaniu demonów? To na pewno, ponieważ mamy świadectwo Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 17-18 werset. Czytamy, potem wydarzyło się w jednym dniu, kiedy on nauczał i siedzieli faryzeusze oraz nauczyciele prawa, którzy przybyli z każdego miasteczka Galilei, Judei i Jerozolimy, a moc Pana była ku ich uzdrawianiu. Że oto przybyli mężowie, co nieśli na łożu człowieka, który był sparaliżowany. Znamy dalszy przebieg tej historii, co tam się działo. I nie można zaprzeczyć, że to był, tak jak jest napisane, efekt mocy tutaj akurat w tym przypadku ku uzdrawianiu. Ale czy do tego ogranicza się moc? Czy Jezusa moc opuściła i dlatego został ukrzyżowany? Czy tak właśnie może przypadkiem nie myślał sobie diabeł, że teraz ma nad Jezusem władzę przez ręce pogan i przez odrzucających go dostojników żydowskich? A czy faktycznie nie był to przypadkiem kulminacyjny punkt mocy, jeśli można by było takiego określenia użyć? Tylko że manifestacja tej mocy nie była dla wszystkich wtedy zrozumiała. Może do dzisiaj nie jest dla wszystkich zrozumiała. Czy właśnie jeden z autorów naszego listu pierwszego do Tesaloniczan nie pisał później po tym liście, w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, 10 wersecie. Lecz mi powiedział, wystarcza ci moja łaska, gdyż moja moc dochodzi do dojrzałości w słabości. Więc z największą przyjemnością będę się chlubił raczej w mych słabościach, aby mogła we mnie zamieszkać moc Chrystusa. Dlatego znajduję przyjemność w słabościach, w obrażaniach, w utrapieniach, w prześladowaniach i trudnościach. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny z powodu Chrystusa. I pamiętajmy, że słów tych nie napisał ktoś taki jak ja, kto mógłby użyć tego jako wytłumaczenia, że no nie uczyniłem żadnego cudu, ani nikogo nie uzdrowiłem, więc no co ja mogę powiedzieć innego? To jest, mogłoby być po prostu jakieś tłumaczenie. To pisał apostoł Paweł, o którym wiemy, że doświadczył też tej strony mocy, że tak się wyrażę, która polegała na wielkich cudach. Tak? Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. I ja osobiście chciałbym doświadczać w swoim życiu takich objawów mocy, o jakich czytamy odnośnie Jezusa, czy później właśnie apostołów. Obawiam się jednak, że w moim przypadku mi chodzi tylko o jedną ich stronę, o tą pozytywną, o tą lubianą, a niekoniecznie jestem gotów na to, żeby właśnie ta moc doszła we mnie do dojrzałości, tak jak to pisał apostoł Paweł i w taki sposób, jak on to pisał, bo to się dzieje w słabości. Chciałbym jeszcze na koniec króciutko powiedzieć o, wspomnieć o czwartym wersecie, bo to jest taki niepozorny wersecik w tym naszym tekście dzisiejszym, a jednak zawiera wielkie przesłanie, bo wybranie i miłość Boża dla zboru, który jest w większości pogański, nie jest czymś oczywistym. Przynajmniej wtedy nie był zupełnie czymś oczywistym. Oczywiste wybranie było dla Żydów, bo oni mieli stare przymierze, Stary Testament, stare przymierze z Bogiem, obietnice. Mieli wybranie, mieli miłość Boga zapewnioną i byli o tym tak przekonani, że przeoczyli przyjście Chrystusa i czas ich nawiedzenia. I ściągnęli na siebie Boży gniew. A tutaj Paweł czyni z grupy niedawno jeszcze pogan, czyni z nich wybranych Bożych. Jego lud, czyli eklezję, jak to po grecku brzmi, wywołanych. Może my jesteśmy oswojeni z tą prawdą, dla nas jest to oczywiste, ale w chrześcijańskiej Europie, ale tak naprawdę to jest to niesamowita Boża łaska, że Ewangelia do nas dotarła, tak jak wtedy do Tesaloniczan i uczyniła z nas Boży lud. Skąd Paweł, Sylas i Tymoteusz wiedzieli o tym, że akurat Tesaloniczanie zostali przez Boga wybrani? Tak po prostu napisał apostoł Paweł, czy autorzy napisali, że oni są wybrani i też jeszcze są umiłowanymi Bożymi. Że są przeznaczeni na zbawienie, na ratunek przed nadchodzącym gniewem. O tym czytamy w ostatnim wersecie tego fragmentu naszego dzisiejszego. Czy to zostało im objawione? Nie sądzę, że to było jakieś specjalne, szczególne objawienie, a też wiemy ze Słowa Bożego, że nie jest naszą rolą ocenianie, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony. A jednak wydaje się, że Paweł tutaj pewien osąd wydał. Ja myślę, że apostoł Paweł po prostu po tym, co zobaczył, w jaki sposób ci ludzie przyjęli Ewangelię, mógł to śmiało wypowiedzieć, ale też miał w tym pewien cel umocnienia właśnie tego zboru, który przechodził trudności, który w taki sposób się narodził, który mógł mieć, ci ludzie mogli mieć duże znaki zapytania, co się dzieje, czy to jest normalne, czy tak powinno być, czy może zeszliśmy z dobrej drogi i przestaliśmy się Bogu podobać, że takie cierpienia na nas przyszły. I apostoł Paweł w ten sposób ich umacnia na tej drodze, mówiąc, i to też jest temat rozwinięty później, mówiąc o tym, że to jest normalna droga chrześcijan. I w ogóle temat wybrania jest sam w sobie bardzo szeroki i trudny. Jeśli chodzi o wrogość świata, to czego doświadczyli Tesaloniczanie wobec chrześcijan, to polecam też artykuł Tozera, który myślę, że się ukaże w najbliższym naszym miesięczniku PS. tam jest właśnie troszeczkę ten temat poruszony, rozwinięty w bardzo mądry i ciekawy sposób. Kończąc już, chciałbym, żeby to rozważanie dzisiejsze spowodowało pewne zastanowienie w naszych głowach, w naszych sercach, pewną weryfikację może co do naszej wiary, nadziei, miłości, żebyśmy porównali się z przykładem Tesaloniczan, podjęli, jeśli będzie to wymagane, odpowiednie kroki naprawcze. Może żebyśmy się właśnie zastanowili nad naszą definicją wiary, miłości, nadziei, czy nie potrzebujemy jej zmienić na biblijną. Może musimy sobie zadać pytanie, jedno z tych pytań, które na slajdzie widać. Kiedy ostatnio odczuwałem ból miłości? Jaką korzyść przynosi moja wiara? Czy czym w praktyce wyraża się moje trwanie w nadziei? I czy w moim życiu objawia się moc Boża? Jak, czy w jaki sposób, czy o nią zabiegam? Dziękuję bardzo za uwagę. Amen.